Mamy to, chciałoby się rzec, jak po każdym sukcesie. Ale ja z tym odpalaniem fajerwerków to chyba bym jeszcze poczekała. O czym mowa? No oczywiście o podpisanej 28 maja umowie społecznej rządu z górnikami, która negocjowana była 7 miesięcy. Tyle tylko, żeby weszła w życie, musi ją jeszcze zaakceptować Komisja Europejska. Ale czy ona zgodzi się na dotowanie kopalń z budżetu państwa do 2049 roku, czyli do czasu, gdy mamy zamknąć, zgodnie z tym porozumieniem, ostatnie zakłady wydobywcze węgla kamiennego dla energetyki? Szczerze? Wątpię.
Ta umowa to efekt wielomiesięcznych negocjacji. Negocjacji trudnych, czasami emocjonalnych, ale też i temat nie był łatwy, bo musieliśmy zmierzyć się z tematem transformacji sektora górniczego, a właściwie można powiedzieć wygaszania polskiego górnictwa węgla kamiennego, węgla energetycznego, co zostało wymuszone przez politykę klimatyczną Unii Europejskiej, przez politykę Zielonego Ładu.
Serial więc wciąż będzie pasjonujący, ale wyrosła mu konkurencja. I to całkiem poważna. Ma na imię Turów. Liczy sobie 117 lat, mierzy jakieś 2400 hektarów i ostatnio mocno irytuje Czechów, którym przyklasnął niedawno Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, nakazując Polsce zatrzymanie do czasu wyjaśnienia sprawy wydobycia węgla brunatnego w tej właśnie kopalni odkrywkowej, która zasila w paliwo pobliską elektrownię. Elektrownię Turów, należącą podobnie jak kopalnia, do PGE. Ta elektrownia jest o tyle ważna, że dopiero co do użytku oddano tam nowy blok o mocy 500 MW na węgiel brunatny. Wart około 3,5 miliarda złotych. O tym wszystkim opowiem Wam w dzisiejszym odcinku Outriders Power. A White House report that says global warming threatens climate change. Nazywam się Karolina Baca-Pogorzelska i co dwa tygodnie w podcaście Outriders Power będę opowiadać Wam o tym, jak świat zmienia klimat i jak klimat zmienia świat. Sporo dzisiaj będę mówiła o Turowie, bo niedawno trafiliśmy tam z ekipą Outriders, właśnie dzień po decyzji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Mówię tutaj decyzji z takim szczególnym naciskiem na to słowo, bo jeszcze to nie jest ostateczny wyrok, ale o tym za chwilę. Trafiliśmy do Turowa w drodze powrotnej z Niemiec. Wracaliśmy ze zdjęć do naszego filmu dokumentalnego o zmierzchu górnictwa energetycznego węgla kamiennego w Polsce i na świecie, jak wiecie. Kręcimy ten film od kilku tygodni, za nami już około 30 pełnych dni zdjęciowych w Polsce i w Niemczech.
Za moimi plecami elektrownia Turów, należąca do PGE. Ta elektrownia opalana jest węglem brunatnym z pobliskiej kopalni węgla brunatnego Turów. Doskonale wiecie, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nakazał Polsce natychmiastowe zatrzymanie kopalni węgla brunatnego Turów. Powodem jest polsko-czeski spór o działalność tej kopalni i o to, czy jej działanie może być szkodliwe dla strony czeskiej.
W Niemczech byliśmy przez 7 dni. Zjechaliśmy na drenie północną Westfalię, Hesję, Brandenburgię i Berlin. Rozmawialiśmy na miejscu z byłymi górnikami. Byliśmy właśnie w Bottrop, czyli w miejscowości, gdzie w 2018 roku zamknięta została ostatnia kopalnia węgla kamiennego w Niemczech. Byliśmy również w kopalni treningowej w Recklinghausen i oczywiście w Datteln 4. Mówię Wam coś, Datteln 4. Datteln 4 to taka kontrowersyjna niemiecka elektrownia opalana węglem kamiennym, która dokładnie 30 maja skończyła pierwszy rok swojej działalności. To jednostka o mocy 1052 MW, istotna jednak z punktu widzenia systemu energetycznego Niemiec, ale jest to o tyle ciekawy przypadek, że decyzja o jej budowie zapadła w 2007 roku, w zasadzie budowa ruszyła w 2007 roku. Trwała ona 13 lat. Jednostka została więc uruchomiona już po tym, jak Niemcy zamknęli swoje wszystkie kopalnie węgla kamiennego. Jest ona opalana węglem importowanym. Niemcy importują węgiel kamienny między innymi z Rosji, z Australii, ze Stanów Zjednoczonych. Z Polski go nie kupują, bo jest za drogi. Dlaczego w ogóle mówię o tej elektrowni w kontekście naszej wizyty w Niemczech? No nie tylko dlatego, że właśnie minęła rocznica jej działania, ale również w kontekście TikToka. Tak, TikToka.
Datteln 4. Najnowsze węglowe dziecko Niemiec. Tu, za nami. 30 maja minie dokładnie rok od uruchomienia tej kontrowersyjnej elektrowni na węgiel kamienny. Na ten węgiel kamienny, którego Niemcy od 2018 roku u siebie nie wydobywają.
Ku naszemu zaskoczeniu, nasz króciutki filmik sprzed tejże elektrowni cieszył się ogromnym powodzeniem na tym kanale społecznościowym. No i okazało się, że przekroczył już 105 tysięcy wyświetleń. Bardzo jesteśmy wdzięczni. Słyszymy, że z najnowszych badań wynika, że to właśnie TikTok staje się dla młodych ludzi takim źródłem poszukiwania informacji o klimacie, zmianach klimatu. No, zobaczymy, jak to się dalej potoczy. Było to dosyć ciekawe doświadczenie.
What if we use renewable energy? Just kidding,
There are severe weather conditions right now in Johannesburg. One of our field reporters, Karen Jones, is standing by to give us the latest. Karen, what can you tell us? We live.
We are not going to die from climate change in 11 years. Where this estimate comes from is if we continue the way we are, in 11 years feedback loops will begin.
W Niemczech pojechaliśmy też do Lichterfeld, by sfilmować tak zwaną leżącą wieżę Eiffla. Fajnie brzmi, prawda? To jest największa na świecie maszyna górnicza F-60. W zasadzie powinnam powiedzieć była to maszyna górnicza, bo dzisiaj jest to miejsce turystyczne. Maszyna ta została zbudowana z kilkunastu tysięcy ton stali dzisiejszej wartości, no przynajmniej 70-80 milionów złotych, jeżeli chodzi o samą wartość materiału, z którego została stworzona. Ale niestety pracowała tylko rok na odkrywce węgla brunatnego, bo okazało się, że jej eksploatacja jest po prostu za droga. No i niestety maszyna została obiektem turystycznym. Jest to dosyć ciekawe miejsce. Rzeczywiście z góry, kiedy się popatrzy na zdjęcia robione z powietrza, ta maszyna przypomina leżącą wieżę Eiffla, ale od tej paryskiej jest dłuższa, czy wyższa, tak powinnam powiedzieć, o ponad 180 metrów i ma naprawdę pół kilometra długości. Robi ogromne wrażenie, także jak będziecie w okolicy, to możecie tam zajrzeć.
Tak, to jedna z największych maszyn na świecie. Pracowała w kopalni odkrywkowej węgla brunatnego.
No w tych naszych podróżach filmowych pękło nam już 10 tysięcy kilometrów. Tak jak mówiłam, za nami ponad 30 czy około 30 pełnych dni zdjęciowych, ponad 50 wywiadów. No i przed nami kolejna podróż. Już za kilka dni jedziemy do Ukrainy. Dla mnie powrót na Donbas, bo przede wszystkim tam będziemy się skupiać na historiach węglowych, bo to zagłębie właśnie węglowe i bardzo trudny temat, bo na Ukrainie od 2014 roku trwa wojna. Część Donbasu jest okupowana przez Rosję. To nie są zielone ludziki, to są Rosjanie. Te działania władz separatystycznych, tak zwanych Republik Ługańskiej i Donieckiej, dla mnie osobiście, po latach pracy z Michałem Potockim przy temacie importu antracytu z okupowanego Donbasu, który przyjeżdża do Polski i innych krajów, nie tylko Unii Europejskiej, na rosyjskich dokumentach, no to jednak duże wyzwanie. Nie byłam tam od połowy 2019 roku, a w samej Ukrainie od listopada 2019 roku. W Niemczech odkurzałam swój niemiecki, teraz czas sprawdzić się w ukraińskim w praktyce. Ale jedzie ze mną redakcyjna koleżanka Julia Aleksiejewa, którą znacie na pewno z Unbloka, która będzie takim nieocenionym wsparciem dla mnie, nie tylko językowym. Ale teraz Julia skupia się na sprawach związanych z jej rodzinną Białorusią. Wraz z Piotrem Andrusieczką intensywnie działają na naszym Unbloku. Znakomity jest ich odcinek specjalny o porwaniu samolotu Ryanaira z dziennikarzem Ramanem Pratasewiczem na pokładzie. Zobaczcie ten materiał na naszym YouTubie. Zresztą zachęcam Was do subskrybowania naszego kanału na YouTubie, bo dzieje się tam coraz więcej. Robimy tam coraz więcej różnych rzeczy, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Między innymi na naszym YouTubie również opublikowaliśmy nasz wywiad z profesorem Jerzym Buzkiem, byłym premierem, byłym szefem Europarlamentu. Nagrywaliśmy ten wywiad w pociągu z Warszawy do Bielska-Białej. Mieliśmy jechać do Katowic, ale trochę się zagadaliśmy, no i tak właśnie dojechaliśmy do Bielska-Białej. No i wreszcie na YouTube zobaczycie nasz specjalny odcinek Outriders Power, ten w formie vloga, a nie podcastu. Właśnie o wspomnianym turowie. Ma już ponad 11 tysięcy wyświetleń. A już nie na YouTubie, a na naszej stronie. Takim must-read jest materiał Loli Garcia-Ahovrin o konflikcie ludzi i słoni. Piękny, mądry i wzruszający. Zapraszam. Nie wiem, ile razy w ostatnich dniach wypowiedziałam słowo Turów. Kiedyś mówiłam, że węgiel odmieniam przez wszystkie przypadki od 14 lat, no to na pewno od kilkunastu dni przez wszystkie przypadki odmieniam Turów. I to Turów w wersji kopalnia, Turów w wersji elektrownia. Mówiłam wam na początku, że cały czas bardzo intensywnie przyglądamy się kwestii decyzji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który, przypomnę, nakazał Polsce zatrzymanie pracy kopalni węgla brunatnego Turów należącej do PGE wskutek naszego konfliktu z Czechami, z którymi nie potrafiliśmy się dogadać. Przypomnijmy, Czesi podnosili kwestię tego, że działalność obecna kopalni Turów szkodzi jakości ich wody. Polska strona nie chciała się zgodzić na wymagane przez Czechów inwestycje. Czesi z kolei nie chcieli się z tym pogodzić, ponieważ rozmów tak naprawdę nie było, a konflikt trwa od kilku lat. No, sprawa skończyła się w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Polska dostosowała się do wymogów, jakie musi spełnić przy wydaniu tej koncesji. Czesi się na to zgodzili, a swoją skargę złożyli. Uważamy, że to jest nie fair w stosunku do Polski i do nas.
Dla jasności, decyzja Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest kuriozalna. Ona nie uderza sobie po prostu w kopalnię czy w PGE tą kwestią zatrzymania wydobycia węgla, ona uderzy w nasz system energetyczny, bo nie da się bowiem dostarczyć innego paliwa do pobliskiej elektrowni Turów, gdzie otwarty właśnie został blok o mocy 0,5 gigawata, to jest 1% naszych wszystkich mocy zainstalowanych w Polsce, który był wart 3,5 miliarda złotych. Tak więc gdybyśmy jako Polska wykonali decyzję TSUE, oznaczałoby to zatrzymanie elektrowni, która dostarcza od 5 do 7% prądu w całym kraju. To jest zapotrzebowanie 2-3 milionów ludzi. Oczywiście prąd można sobie zaimportować, tylko przepustowość połączeń międzynarodowych jest też ograniczona i różna. Natomiast to jest takie podwójne ukaranie, bo Trybunał nie wykazał się tutaj absolutnie żadnym zrozumieniem. Z drugiej strony niewykonanie tej decyzji skończyłoby się dla nas taką wizerunkową katastrofą na arenie międzynarodowej. Wszyscy pewnie pamiętają kwestię decyzji TSUE dotyczącą wycinki Puszczy Białowieskiej i tego, że Polska jej nie wykonała. No, była to awantura międzynarodowa. No ale okazało się, że tutaj może być takie trzecie wyjście z sytuacji. Po naszej wizycie weekendowej w Turowie okazało się, że premier Morawiecki ma rozmawiać z czeskim premierem Babiszem o Turowie i o tej decyzji TSUE.
5 tysięcy pracujących osób to także 5 tysięcy rodzin. I rząd polski nie może nie brać tego pod uwagę. Dlatego z całą pewnością przystąpimy do nie tylko do negocjacji ze stroną czeską, ale też do przedstawienia nowych argumentów Trybunałowi Sprawiedliwości.
No i polska strona ogłosiła wielki sukces tych rozmów, poinformowała, że Czesi zgodzili się wycofać swoją skargę z Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Tymczasem po kilku godzinach już nad ranem premier Babiš, premier Czech zorganizował konferencję prasową, na której powiedział, że negocjacje oczywiście trwają, rozmowy są, ale tutaj nie było żadnych deklaracji o wycofaniu skargi. W związku z tym zrobił nam się taki czeski film. Inne powiedzenie, które tutaj pasuje, to Polak mądry po szkodzie. No, sytuacja jest trochę kuriozalna, ale chyba polska strona trochę sama na nią zapracowała, bo gdyby wcześniej prowadzone były rozmowy te dwustronne na wyższym szczeblu, podejrzewam, że Czesi nie jakby nie doszliby do tej ściany, którą była skarga w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Tak jak mówię, to nie jest wyrok, to jest środek zabezpieczający, tymczasowy do rozstrzygnięcia sprawy, no ale i tak jakby zatrzymanie kopalni na bliżej nieokreślony czas, a więc pozbawienie elektrowni Turów możliwości dopływu paliwa, no nie jest sytuacją normalną, jest sytuacją wręcz, powiedziałabym, niebezpieczną dla KSE. Jeżeli ktoś uważa, że to nie jest zagrożenie systemu energetycznego, no to ja niestety pozostanę przy swoim. Nie mogę się zgodzić z taką interpretacją, ale z drugiej strony no, to jest klincz. Chyba to jest najwłaściwsze słowo, by nazwać tę sytuację, bo żadne tak naprawdę wyjście nie jest tutaj dobre. No, tym najlepszym, tak jak mówię, jest po prostu dogadanie się z Czechami i sprawienie, by wycofali tę skargę z TSUE i dogadanie się z nimi co do tych inwestycji ochraniających ich wodę. No, woda i wody podziemne, wody gruntowe w ogóle nie znają granic. No, te granice są nasze i na powierzchni, ale to nie znaczy, że nie możemy wspólnie pracować. Postawienie tych ekranów no to jest około 45 milionów euro, jeśli chodzi o koszty takich inwestycji, ale myślę, że no, jest to i tak mniejszy koszt niż narażanie się na dalsze konsekwencje, jeżeli chodzi czy to o zatrzymanie kopalni węgla brunatnego w Turowie i zagrożenie działalności elektrowni, czy to o dalsze konsekwencje, jeżeli chodzi o niewykonanie decyzji TSUE. Warto jeszcze chwilę zatrzymać się przy kwestii kopalni węgla brunatnego Turów i w ogóle przy węglu brunatnym w Polsce, bo ja mam trochę takie wrażenie, że rząd skupił się na problemach górnictwa węgla kamiennego. To tam właśnie negocjowana była umowa społeczna z górnikami, to tam trwał ten największy konflikt o przyszłość polityki energetycznej Polski do 2040 roku i kształt przyszłego miksu energetycznego naszego kraju. To tam kruszone były kopie o to, czy będzie to tyle i tyle procent, czy jednak trochę mniej, czy kopalnie będą zamykane do 2049 roku, czy wcześniej. Zresztą zaraz powiem więcej o węglu kamiennym. A mam wrażenie, że tutaj jakby branża węgla brunatnego została trochę potraktowana jak ubogi kuzyn. Nie mówiło się za wiele o tym, jakie są problemy. Oczywiście jest to mniejsza gałąź gospodarki, mniejsza gałąź przemysłu wydobywczego w Polsce, no ale jednak równie istotna, choć to gdybyśmy popatrzyli, ile prądu z jakiego węgla jest wytwarzane, to tak 2/3 możemy powiedzieć, jest to węgiel kamienny, 1/3 węgiel brunatny, jeżeli mówimy w ogóle o mocach węglowych w Polsce. No i tutaj jest takie pytanie, bardzo często się pojawia po tej decyzji TSUE. No dobra, dlaczego TSUE nam każe tutaj zatrzymywać kopalnie, a czeskie kopalnie, które są po drugiej stronie granicy, czy niemieckie kopalnie, które są po drugiej stronie granicy, mogą sobie działać? No to jeszcze raz spróbuję wytłumaczyć, że ta decyzja TSUE to nie jest kwestia już emisji CO2 i polityki klimatycznej, o której mówimy. Jest to decyzja dotycząca środowiska i dwustronnego konfliktu. Myślę, że gdyby Polska nie potrafiła się dogadać z Niemcami w kwestii ich odkrywek i gdyby Niemcy nie godzili się na jakieś nasze oczekiwania, no to pewnie też moglibyśmy się poskarżyć w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ale chyba też nie o to w tym wszystkim chodzi, bo te odkrywki po tych trzech stronach granicznych to nie jest żadna nowość. To są zakłady działające od lat i dotychczas jakoś udawało się w gorszym bądź lepszym stopniu, ale osiągać porozumienie w sprawie ich współistnienia w tych trzech krajach. W związku z tym ja mam nadzieję na to porozumienie. Ale wracając do węgla brunatnego, jako paliwa w ogóle. Na przykładzie Turowa możemy sobie powiedzieć, że papier jest cierpliwy, a umowy są po to, by je chyba zmieniać. No mówienie dzisiaj o planach wydobywczych kopalni węgla brunatnego Turów w perspektywie roku 2044, a tak to jest w tej chwili przedstawiane, no to jest dosyć ciężka sprawa. To, w jaki sposób są przedłużane koncesje wydobywcze tej kopalni, to też jest jakby osobna historia i myślę, że tutaj warto się zastanowić, jak wygląda nasze prawo w tej kwestii. Jeżeli jednak popatrzymy na bezpieczeństwo energetyczne, no to mamy pewien problem. Przecież przed decyzją Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej mieliśmy potężny problem z awarią sieciową, która wyłączyła nam niemal całą elektrownię w Bełchatowie. System utrzymywał wtedy ten taki zwany cały czas najnowszym blokiem a ma już kilka lat, blok 858 w Bełchatowie, który jakby przejął produkcję. No i potem ten blok został wyłączony, bo tuż po decyzji TSUE, bodajże dzień później, okazało się, że zapalił się przenośnik z węglem brunatnym, który podawał paliwo do tego bloku. No dużo, dużo się mówiło w ostatnim czasie o węglu brunatnym, ale może to jest właśnie ten moment, kiedy trzeba by zacząć rozmawiać o tym, do kiedy będą działać kopalnie węgla brunatnego w naszym kraju, do kiedy będzie działać Bełchatów, do kiedy będzie działać Turów. Tak naprawdę nie mówimy tutaj kopalnie, tylko mówimy kompleksy. Kompleksy energetyczne oparte na węglu brunatnym, bo to nie jest tak z węglem brunatnym, że można go sobie przewieźć na większą odległość wagonami, pociągami, jak węgiel kamienny, jak go gdzieś tam zabraknie, czy to z powodu jakiejś awarii kopalni, czy z innych względów. Można go po prostu sobie nawet zaimportować albo przewieźć z jednego końca kraju na drugi. Właśnie przy Turowie pojawiały się takie spekulacje, że skoro my zatrzymamy kopalnię węgla brunatnego Turów, to w takim razie nie będziemy zatrzymywać elektrowni, bo Niemcy albo Czesi będą właśnie chcieli nam sprzedać swoje paliwo do tej jednostki. No jest to absolutnie niemożliwe. Jeżeli ktokolwiek był w okolicach Bełchatowa, to widzi, jak ogromne i długie przenośniki taśmowe podają to paliwo z odkrywki do elektrowni. To jest nawet kilkanaście kilometrów, ale to są cały czas przenośniki taśmowe, a nie linia kolejowa. Po pierwsze, węgiel brunatny ma zupełnie inne właściwości niż węgiel kamienny. Przede wszystkim w mniej więcej połowie składa się z wody, więc on nawet robi się takim błotem, gdyby przenośniki nie były zakryte, gdyby wagony go przewoziły. To po pierwsze, traci swoje właściwości, a po drugie, no dlaczego jest on dzisiaj najtańszym takim, powiedzmy sobie, paliwem energetycznym, abstrahując już w tej chwili od cen praw do emisji CO2, bo to podraża oczywiście koszty wytwarzania energii elektrycznej na węglu. Ale patrząc na sam surowiec, po prostu wydobycie węgla brunatnego metodą odkrywkową, a nie głębinową, jak węgla kamiennego, jest dużo tańszy. No i ten brak transportu pozwala na to, że cały czas relatywnie cena za 1 gigajoule tak wytworzonej energii jest wciąż tania. No i jeżeli my nie mówimy sobie na poważnie, jakby to powiedziały moje dzieci, jeżeli sobie nie mówimy, jak to ma wyglądać de facto w przyszłości. Oczywiście w PEP 2040, czyli w naszej strategii energetycznej, też tam możemy przeczytać, jak to mniej więcej będzie wyglądać, że tutaj będzie transformacja, że też będziemy wyłączać jednostki na węglu brunatnym, że nie będziemy nowych budować. Ta w Turowie miała być, ma być, czy wprost powiedzmy jest tą ostatnią wybudowaną na węgiel brunatny. No ale cały czas mam takie poczucie, że za mało się o tym mówi. Może to jest właśnie ten moment, żebyśmy nie tylko my, ale również Niemcy, ale również Czesi wspólnie zaczęli mówić o temacie węgla brunatnego i zakończeniu jego i wydobycia i spalania. No ja już mówiłam wam w ostatnim odcinku, że kanclerz Niemiec Angela Merkel zapowiedziała jeszcze szybsze odejście Niemców od węgla niż wcześniej. Wcześniej miał być to 2038 rok, dzisiaj mówi się o roku 2030 i nie mówimy już tylko o wydobyciu, ale w ogóle o spalaniu węgla, czyli za 9 lat. To jest bardzo szybko. I to jest dla mnie o tyle ciekawe, że wrócę jeszcze do tej naszej ostatniej outridersowej podróży do Niemiec. Byliśmy na odkrywce Garzweiler. To jest gigantyczna dziura w ziemi, która ma zasoby jeszcze około miliarda ton węgla brunatnego. Wydobywa około 35 milionów ton węgla rocznie. W tej chwili RWE, który jest właścicielem tej kopalni, wykupuje tereny w sąsiednich wioskach. Byliśmy w takich wymarłych wręcz miasteczkach, wioseczkach, gdzie nawet kościół ma być wyburzony, bo tam ma iść nowa odkrywka. No i teraz Niemcy mają taką zagwozdkę. Z jednej strony, gdyby to była perspektywa roku 2038, to rzeczywiście ta cała inwestycja w tamtym kierunku rozrastania się odkrywki Garzweiler byłaby uzasadniona. Teraz mówienie o tym, kiedy perspektywa zakończenia tej węglowej polityki Niemiec to 2030 rok, wstępnie jeszcze to zaznaczmy, no to nie bardzo wiadomo, co dalej z tym fantem zrobić. Także bądźcie pewni, że to nie tylko my mamy tutaj takie dylematy, co dalej z węglem brunatnym, ale ci Niemcy, którzy są bardzo często przy tym temacie wywoływani do tablicy, no też muszą się poważnie zastanowić, co z tym zrobić. Ja na przykład na polskim gruncie nie wykluczam tutaj rewizji polityki energetycznej państwa do 2040 roku, ale myślę, że jeszcze chwilę na to poczekamy. Niemniej jednak chyba to jest ten ostatni moment, gdzie o węglu brunatnym no musimy, możemy i powinniśmy myśleć bardzo serio. Przy czym warto powiedzieć, że problemy branży węgla kamiennego też się same nie rozwiążą. To, że kilka dni temu rząd podpisał z górnikami negocjowaną 7 miesięcy umowę społeczną zakładającą zamknięcie wszystkich kopalń energetycznego węgla kamiennego do 2049 roku, nie oznacza wcale, że o, kończą się właśnie nasze problemy w tej sprawie, podpisaliśmy porozumienie. Ja nawet nie wiem, czy wiecie, że podpisanie tego porozumienia niczego nie zmienia. O, nawet mi się zrymowało. No nie zmienia, ponieważ ono nie wchodzi w życie. Podpisanie tego porozumienia to wyrażenie dobrej woli wszystkich stron, które negocjowały te dokumenty, te zapisy, no ale to dalej nie wchodzi w życie. To dosyć specyficzne, prawda, kiedy podpisuje się umowę, ona mimo wszystko jakby nie jest jeszcze ważna. Dlaczego? Umowa ta teraz musi jakby przejść proces notyfikacji, musi dostać zielone światło z Brukseli. A ja mam poważne wątpliwości, że Komisja Europejska zgodzi się na dotowanie wydobycia węgla, dotowanie oczywiście z budżetu państwa i to przez tyle lat. No, w wersji na dzisiaj Komisja Europejska dawała nam dotychczas zielone światło na wykorzystanie pieniędzy z budżetu państwa, a więc tak zwaną dozwoloną pomoc publiczną, bo pomoc publiczna w Unii Europejskiej z reguły nie jest dozwolona. Tę dozwoloną pomoc publiczną na likwidację kopalń, bo proces likwidacji kopalń węgla kamiennego to nie jest taki proces, że przychodzimy, zamykamy kopalnię, zakładamy kłódkę jak w zamykanej piekarni i mówimy dzięki, do widzenia. To są wieloletnie procesy zabezpieczania wszystkiego, co jest pod ziemią. No oczywiście pomijam też wyciągania sprzętu, jeżeli jest taka możliwość i jest to opłacalne. To są zabezpieczenia kwestii wszystkich podziemnych zagrożeń, w tym przede wszystkim wodnych. Tak, tak, ta woda to nie tylko w tych kopalniach węgla brunatnego robi nam problemy. Jeśli ktoś myśli, wracając jeszcze na chwilę do Turowa, że zatrzymanie prac tej kopalni rozwiązałoby problemy z wodą, jest w grubym błędzie, bo nawet zatrzymanie wydobycia nie spowodowałoby zatrzymania pomp, które tam pracują. Tak więc ten proces jeszcze by trwał, ale to już tak na marginesie. Jestem oczywiście dobrej myśli i mam nadzieję, że polski rząd stanie na wysokości zadania, jeśli chodzi o negocjacje z Komisją Europejską, umowy społecznej dla górnictwa węgla kamiennego. Ale coś mi się zdaje, że ona też będzie musiała być renegocjowana, bo o ile jestem w stanie uwierzyć, że w jakiejś krótszej perspektywie Komisja Europejska powie: okej, jeżeli wy już raz na zawsze chcecie zamknąć te swoje kopalnie węgla kamiennego, którego Polska jest największym producentem w Unii Europejskiej i drugim co do wielkości w Europie po Rosji, no to jeżeli wy już definitywnie mówicie, że zamykacie, dajecie harmonogram, no to już sobie to dotujcie, tylko raz na zawsze zakończmy temat. Ale jak z drugiej strony zobaczy, zaraz, 28 lat jeszcze, no halo, no chyba nie. Ale dzisiaj słychać tak naprawdę i z kręgów rządowych, i z kręgów związków zawodowych, że ten 2049 rok był taki trochę na wyrost i w sumie to może będziemy jednak rozmawiać o krótszym terminie, no bo co tak naprawdę będziemy robić z węglem, który wydobędziemy po 2040 roku, kiedy wcześniej kończy się tak zwany rynek mocy, czyli mechanizm, który pozwala płacić wytwórcom energii elektrycznej nie tylko za jej produkcję, ale gotowość do niej w szczycie, czyli de facto nowe moce, te wszystkie, które ostatnio powstawały na węglu, są dotowane. Z drugiej strony patrzymy na ceny praw do emisji CO2 i łapiemy się za głowę, a węgiel brunatny i kamienny są paliwami najbardziej emisyjnymi. No i co tu dalej zrobić, skoro sami w polityce energetycznej Polski 2040 zapisaliśmy, że spalanie węgla w przydomowych piecach w miastach ma się zakończyć w 2030 roku, a na wsiach w 2040 roku. To trochę się nie spina, patrząc na zamykanie kopalń w perspektywie 2049, a bodajże do tego roku zostawiono na tej liście możliwość pracowania 5 z nich, w tym na przykład lubelskiej Bogdanki. To jest bardzo ciekawy temat i on się naprawdę szybko nie skończy, tak więc jeżeli macie jeszcze zapasy popcornu, zatrzymajcie je, jeżeli ich nie macie, to polecałabym uzupełnić. Słuchacie do końca? Dziękuję, że z nami jesteście. Dajcie znać, proszę, w komentarzach, czy w wiadomościach, czy w rozmowach na naszych mediach społecznościowych, czy wybieracie się na nasz Outriders Festival w Żyrardowie. Będzie się on odbywał stacjonarnie, oczywiście z zachowaniem wszystkich zasad reżimu sanitarnego, jakie będą na ten czas obowiązywały w dniach 24-27 czerwca. Ja tam na pewno będę już po powrocie z Ukrainy, czyli będę już miała 3 węglowe kraje do filmu zwiedzone. Chętnie o tym porozmawiam. Porozmawiam też z wami o zmianach klimatu, o energetyce, no i oczywiście o węglu. Spotkacie zresztą cały nasz zespół. Tak, tak, z Hiszpanii też przyleci Lola Garcia Hofrin, z nią również będziecie się mogli spotkać. Z Ukrainy przyjedzie Piotrek Andrusieczko, także już dzisiaj was zapraszam. Będziemy mogli się lepiej poznać, będziemy mogli wytłumaczyć wam, jak działamy. Niezależne i nowatorskie dziennikarstwo potrzebuje bowiem wsparcia. Bądźcie więc z nami i wzmocnijcie nasz program World. I zostańcie z nami na stałe. Nasz film o końcu górnictwa węglowego w Polsce powstaje dzięki waszemu wsparciu. Wesprzyj więc i ty. Ta produkcja może kosztować nawet 250 000 zł. Będziemy w około 10 krajach na 3-4 kontynentach. Bez waszego wsparcia w covidowym czasie, który podnosi koszty naszych działań m.in. z powodu kwarantanny, wiedza, że jesteście z nami, jest dla nas bardzo cenna. A my w podcaście Outriders Power spotykamy się jeszcze przed festiwalem. Do usłyszenia. Karolina Baca-Pogorzelska.